Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zgodnie już z umową spotykamy się o godzinie 18:15 w ten naprawdę historyczny dzień, czwartek, ostatnie minuty posługi Piotrowej Benedykta XVI. Już wcześniej był zaplanowany ten program rozmów niedokończonych z naszymi gośćmi, a dla nas specjalnie przybyła do studia w Toruniu ze Szwajcarii pani profesor Marzena Górecka, była dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Literatury Niemieckojęzycznej Średniowiecza, Renesansu i Baroku. Bardzo serdecznie panią witamy w Toruniu, w studiu Telewizji Trwam. I już znany, myślę, że ostatnio usłyszeli ten głos, zaraz usłyszą widzowie, ale też i wielu słuchaczy Radia Maryja mogą usłyszeć pewne dzielenie się swoimi refleksjami na temat tej decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI. Jest nim ksiądz profesor Krzysztof Guść, kierownik Katedry Historii Dogmatów. Po raz pierwszy witamy w studiu Telewizji Trwam.
Cieszę się.
Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że możemy trwać w tym zamyśleniu, w tej zadumie, w modlitwie, w tej solidarności z Benedyktem XVI, który przed chwilą właściwie nam wszystkim pobłogosławił. I myślę, że to błogosławieństwo przyjęliśmy z ogromnym wzruszeniem. Może teraz dla wspomnienia kilka jeszcze obrazków.
Umiłowani bracia i siostry, po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego, skromnego pracownika winnicy pańskiej. Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi pracować i działa bardzo skromnymi i niedoskonałymi narzędziami. Polecam się przede wszystkim waszym modlitwom.
No właśnie, retrospekcja tego wydarzenia sprzed prawie 8 lat. Zwracam się może najpierw do księdza profesora Krzysztofa Guździa. Jak dzisiaj przeżywa ten dzień ksiądz profesor? Wraz zapytamy też panią profesor Marzenę Górecką, bo dokładnie rok temu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako redaktorzy Opera Omnia Józefa Ratzingera przedstawialiście, wydawało się, dzieła, które będą kontynuowane. A dzisiaj już możemy powiedzieć, że Ojciec Święty już nic więcej nie napisze. Jak ksiądz, pani profesor, przyjęliście tę decyzję i to dzisiejsze wydarzenie, które z takim wzruszeniem wszyscy przeżywamy?
Na początku był wielki smutek z tego i zaskoczenie, co się stało. Ale jak ta pierwsza ramówka obecnego programu nam pokazała te pierwsze słowa papieża jako papieża, to on od początku takim był i takim jest. Takim się dał poznać jako ten wielki pracownik i skromny pracownik. Jak widzieliśmy dzisiaj po błogosławiu, to też bardzo skromnie, nie robił żadnych większych aluzji. Wyciągnął ręce jak Chrystus na krzyżu, żeby nas wszystkich jakby ostatni raz publicznie objąć i pięknie pobłogosławił i spokojnie, skromnie odszedł. Pamiętam te kilka dni na początku pontyfikatu mszę inauguracyjną. Byliśmy wtedy między innymi z taką małą delegacją z KUL, z księdzem rektorem Wilkiem. To przeżycie było również niesamowite na placu katedralnym, kiedy witaliśmy krótko po śmierci naszego papieża Jana Pawła II, nowego papieża Benedykta. Nigdy się nie wynosił. Taki, jakim skromnym, subtelnym był, takim pozostał. I taka jest jego teologia. Również subtelna, skromna, ale w tej skromności jest wielkie bogactwo i szalona głębia. To te mało słów, które wypowiada papież, mają taką wagę, że można by powiedzieć, w jednym zdaniu nieraz określają wielkie tezy, które my musimy jakby nabrać czasu i jakiegoś dystansu, żeby o nich mówić.
A pani profesor?
I może właśnie dlatego trzeba docenić tę chwilę i tę jego decyzję odejścia i przyjąć ją ze spokojem i przede wszystkim z taką ogromną wdzięcznością za to, czego dokonał. I ja właśnie czuję taki spokój, jestem wzruszona dogłębnie, ale jednocześnie wiem, że ta jego decyzja była decyzją tak dojrzałą, tak przemyślaną i jeżeli sobie przypomnimy słowa, które wypowiedział odchodząc, czy informując o swoim odejściu w środę popielcową, w języku łacińskim, ja czytałam L'Osservatore Romano, już tłumaczenie na język niemiecki, zapadły mi w pamięć właśnie te jego słowa, krótkie, ale bardzo wyraziste, mówiące o tym, że urząd papieża, czy posługa Piotrowa, tam było dokładnie napisane, nie polega tylko na działaniu i aktywności, ale polega również na cierpieniu i modlitwie. I myślę, że usuwając się z tego właśnie, czy schodząc, rezygnując z funkcji urzędu, wybierając formę życia kontemplacyjnego, czyli oddając się całkowicie modlitwie, papież będzie niesamowitym filarem jakby Kościoła i wszystkich chrześcijan i to mnie jakoś uspokaja, pociesza. Jednocześnie trzeba, tak jak ksiądz profesor wspomniał, wskazać od razu na to, że tak naprawdę to, co miał do powiedzenia, opierając całą swoją wiedzę, czy cały czas przekazując przede wszystkim jedno czy dwa słowa Jezus Chrystus, bo one są kluczem do jego dzieł, zostawił nam niesamowite bogactwo i usuwając się w cień, może trzeba odczytać to jako znak, żeby sięgnąć po to jego słowo i naprawdę zapoznać się z nim, bo myślę, że Benedyktowi XVI nigdy nie zależało na tym, żeby stać w centrum zainteresowania, tylko właśnie z tego centrum czynił samego Chrystusa. I ja to tak odczytuję właśnie, że on odchodzi, ale ten, który jest najważniejszy, jest alfą i omegą. On żyje w jego pismach, on tak jakby, no przepraszam za wyrażenie, powstaje wciąż na nowo. Na każdej kartce można odczytać to słowo i to wielkie przesłanie. I Benedykt XVI właśnie powiedział, że najważniejszą sprawą w życiu jest poznanie Boga. Jest poznanie Boga. I jeżeli się Boga nie poznaje, to życie jest martwe. My żyjemy, ale my żyjemy bardzo pozornie. I to dotyczy również nie tylko niechrześcijan, ale również chrześcijan. On mówi o tym, że musimy się stać autentycznymi chrześcijanami, nie chrześcijanami z pozoru, chrześcijanami, którzy wypowiadają wiele słów, ale chrześcijanami, którzy żyją Chrystusem, poznają Go cały czas, stawiają Go na pierwszym miejscu i pociągają jeszcze innych za sobą do tej miłości. Sprawiają, że inni się nawracają, że inni chcą też poznać Chrystusa. I Dlatego jestem spokojna. Oczywiście w pierwszym momencie byłam zaszokowana i poruszona jak większość Polaków, naszych rodaków, ponieważ papież Benedykt XVI stał się jakby też naszym papieżem. Nie tylko Jan Paweł II był.
I tak go nazywaliśmy.
Nazywaliśmy naszym papieżem, w przeciwieństwie do Niemców, nie mówiąc też już o Szwajcarach. Oczywiście teraz generalizuję, mówię o ogólnych tendencjach. Więc to poruszenie było, ale może też pomogła mi w opanowaniu tych emocji, po części pewnie też pomogła mi dobra prasa niemiecka, szwajcarska, która bardzo w pochlebny sposób się wyrażała o papieżu, i nawet antyklerykalne kręgi dowartościowywały go, czy dowartościowały teraz przede wszystkim jako tego papieża teologa, jako największego myśliciela, mówiąc tak już neutralnie, XX i XXI wieku, czy przełomu tych obydwu wieków. I ten ich też dystans jednocześnie do Kościoła, do urzędu papieża, to mi w pewnym sensie pomogło, ale myślę, że najbardziej to raczej te przemyślenia, które wynikają z pracy redaktorskiej nad właśnie dziełem, nad spuścizną i nad tym, że mamy ogromne bogactwo, którym się teraz możemy posiłkować, i tym bogactwem jest Jego Słowo.
Pani profesor, tak sobie dzisiaj uświadomiłem, w momencie, kiedy przybyliście do Torunia, że Ojciec Święty już rzeczywiście odłożył pióro, prawdopodobnie już nie będzie pisał, bo chce się oddać kontemplacji. Ale teraz właściwie ten trud, który podjęliście, bo Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął się dzieła wydania, oczywiście za zgodą władz kościelnych w Polsce, Konferencji Episkopatu Polski, opera Omnia Józefa Ratzingera. I właściwie wy teraz będziecie tymi, którzy, podarowując ten owoc bardzo żmudnej, trudnej, pewnej poświęcenia pracy, podarować to wszystkim Polakom, którzy będą pamiętać nie tylko z obrazków, ale będą mogli zaglądać do tych dzieł, by zgłębiać i odkryć na nowo tę ogromną wielkość Józefa Ratzingera jako teologa, ale też jako papieża. Więc myślę, ten dzień dzisiejszy, no myśmy go tak naprawdę nie zaplanowali. Tak wyszło. I myślę, to jest znak opatrznościowy. I też chcę niejako przed naszymi telewidzami powiedzieć, że mamy ogromny też dar, ponieważ my już wiemy, jak mamy dalej żyć. Po prostu nie tylko wspominać, ale wziąć do ręki te dzieła, które Katolicki Uniwersytet Lubelski wydał i skompletuje zapewne niebawem, bo właściwie ostatnie słowa dzisiaj powiedział Ojciec Święty. Chyba to było błogosławieństwo ostatnie. Wątpię, czy jeszcze, chyba że jeszcze o godzinie 20, jakie słowa padną. Moje zapytanie, czy to jest przypadek, że właśnie zlecono wydanie Opera Omnia Józefa Ratzingera Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu?
Nie wiem, to dla nas jest zaszczyt i szczęście, że możemy jako uczelnia wydawać te dzieła Ratzingera. Wiemy, zawsze te opera omnia różnych postaci jest trudne, wielkie przedsięwzięcie, wymaga różnych nakładów, nie tylko intelektualnych pracy, ale i finansowych. Ale wracając do tego, wydaje mi się, że Kul ma jakieś pewne dziedzictwo w sobie.
Odkrył dużo wcześniej, prawda?
Tak.
Wielkość tego człowieka.
Właśnie w 1988 roku Ratzinger otrzymał kilka doktoratów, z tego co pamiętam. I między innymi jeden z doktoratów był na Kulu. Kilka doktoratów za granicą. Między innymi w Niemczech, Weichstadt otrzymał wtedy również. I w 1988 roku tym zaszczytnym tytułem doktora honoris causa uhonorował go nasz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zapewne...
Że profesorze, może mamy takie archiwalne tutaj ujęcia, bardzo krótkie, może poprosimy naszych techników, by mogli ubogacić wszystkich tym materiałem filmowym z tego właśnie wydarzenia.
Który ten film notabene zrobił mój...
Drodzy pracownicy, kochani studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia nasza weszła z łaski Bożej Opatrzności w 70. rok swego istnienia i działania. Na tę rocznicę nakładają się dzisiaj jeszcze dwie inne, także niezwykle doniosłe. 70-lecie odzyskania polskiej państwowości i 10-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.
Uroczystość inaugurująca kolejny rok akademicki przyciąga wielu wybitnych gości i przyjaciół uniwersytetu. W roku 1988 uświetnia ją dodatkowo nadanie tytułu doktora honoris causa. Otrzymuje go jego eminencja profesor dr Józef kardynał Ratzinger. Słowo do studentów i profesorów wygłasza prymas Polski, jego eminencja Józef kardynał Glemp. Obecny jest również wielki kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biskup ordynariusz diecezji lubelskiej, jego ekscelencja Bolesław Pylak.
Myślę, że z wielkim wzruszeniem mogą oglądać nas teraz może i pasterze, którzy w tej uroczystości brali udział. Widzieliśmy tam ówczesnego rektora, księdza biskupa Jana Śrutwę, którego bardzo też przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy. Też widzieliśmy, był tam obecny już świętej pamięci ksiądz prymas Józef Glemp. Widzieliśmy ojca Krąbca też obecnego. No właśnie. Wiem, że po kilku latach jeszcze Uniwersytet Wrocławski, Papieska Akademia Teologiczna we Wrocławiu przyznała też doktorat. Ale wróćmy właśnie do tego wydarzenia, bo myślę, że to jest też chyba podziękowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Józefowi Ratzingerowi, Benedyktowi XVI za jego wielkość, za to, co podarował, a szczególnie w tych prawie 8 latach jako przewodnik Łodzi Piotrowej ubogacał nas i prowadził do pełni zbawienia.
Właśnie. Wydaje mi się, że my dopiero zaczynamy Ratzingera tak i Benedykta tak naprawdę odkrywać, dopiero teraz. Do tej pory mieliśmy takie małe przyczynki w Polsce, wydawane małe książeczki albo niektóre tylko mniejsze dziełka poza wprowadzenie do chrześcijaństwa czy innymi mniejszymi jeszcze. Natomiast opera Omnia Józefa Ratzingera ukazuje nam systematyczny układ tematyczny wszystkich treści teologicznych. Na przykład jako pierwszy tom, który na życzenie Ojca Świętego wyraźnie został wydany, to jest tom o liturgii. Chciał tutaj papież podkreślić to, co w zasadzie jest dewizą jego pontyfikatu. Krótko można ją ująć, trzymać się Boga. To jest właśnie ten tom o liturgii. I on chce pokazać, że w centrum jest Bóg. Jeżeli Bóg jest w centrum, to co powiedziała pani profesor Marzena przed chwilą, to wtedy cały świat, cała rzeczywistość inaczej wygląda. I kolejnym z kolei tomem, również z prośbą papieża, żeby po 11 wyszedł 12 tom. Tom ten nosi tytuł Głosiciele Słowa i Słudzy Waszej Radości. I zawiera on odpowiednio do tego teologię kapłaństwa. Czyli najpierw, jeżeli mamy Boga, teocentryzm, to później mamy tych, którzy służą, są zaangażowani w kult temu Bogu, a jednocześnie są sługami naszej radości. To, co Benedykt mocno podkreślał, to znaczy ta radość ma wypływać z tego, że mamy tego Boga poznać. Jeżeli to Boga poznamy dogłębnie, przy pomocy i wiary, i rozumu, no to wtedy ten Bóg staje się rzeczywiście naszą radością. To znaczy radość wypływa stąd, że wiemy, co nas oczekuje na końcu tego celu. I końcem tego celu jest życie wieczne. To jest cała dewiza, można by powiedzieć, pontyfikatu. Kolejne tomy, które nam się udało wydać właśnie teraz, świeży tom, który będzie prezentowany 5 marca, to jest wyśmienity tytuł Kościół, znak wśród narodów. Znowu jakby opatrznościowe dzieło, które nam pokazuje teraz, gdy świat staje się rozpadać, jakby rozchodzić ze wszystkich stron, jakby miotany tymi falami liberalizmu, który pod tym pięknym słowem wolności burzy raczej wszystko, cały porządek dotychczasowy, to papież jakby znowu pokazuje nam ten izajaszowy maszt, że tu jest ten prawdziwy znak, który ma znowu wszystkich zjednoczyć wokół Boga.
Przy okazji myślę też i planowania wydawania Opera Omnia Józefa Ratzingera, właśnie za profesora, dla pani profesor, myślę, to też była szczególna przygoda i widzę, że już jest konkretny schemat temu przyświecał, prawda?
Tak.
Czy to długie były przygotowania? No, w jakiej kolejności wydajecie poszczególne dzieła? Czy to raczej się zrodziło bardzo spontanicznie i szybko?
To tak. Jako no, główny redaktor, ksiądz profesor.
No, wzorujemy się na Niemcach, czyli tutaj tym Spiritus Movens jest dla nas obecny, dziś jeszcze prefekt Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Gerhard Ludwig Müller. On jest tym pomysłodawcą wydania tychże dzieł w języku oryginalnym niemieckim. W ślad za tym pospieszyli inni, a więc Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Anglicy i my. Nie wiem, jak te inne sprawy się rozwijają. Włosi wydali dopiero jeden tom, ten pierwszy według życzenia papieża, czyli 11. I w zasadzie idziemy po tej linii, co robią Niemcy. To jest nasz punkt wyjścia. I w zasadzie mamy przetłumaczone już dwa kolejne tomy, czyli tom 10, który będzie traktował o życiu o życiu wiecznym i o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, oraz tom 1, który będzie ukazywał nam przepiękną eklezjologię Augustyna. Ten umiłowany temat Benedykta XVI, który ciągle się powołuje na Augustyna, swojego wielkiego nauczyciela. I również przygotowywany jest następny tom, tom 2, to jest cała teologia Bonaventury. I tłumaczone będą już również dwa tomy teologii soborowej. To tyle, ile się ukazało po niemiecku. To samo my staramy się jako Polacy iść w ślad za Niemcami.
Dziękuję, profesorze, myślę, że wystąpienie, te ostatnie pożegnanie, jakim była wczorajsza audiencja środowa, której oczywiście pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI, on wspomniał, że ta nowa jakość jego życia, czyli służenie Kościołowi w innym sposobie bycia przy ukrzyżowanym, ale wybiera tę formę, którą święty Benedykt niejako zaproponował i rozumiemy, dlaczego przyjął też to imię właśnie Benedykt XVI. Ale wiemy, że jako teolog szczególne piętno na nim wspomniani ojcowie Kościoła wycisnęli. Święty Augustyn i święty Bonaventura, prawda?
Tak. To są te dwa schodki jego doktoratu, habilitacji i kroczy ciągle tą drogą. Z jednej strony ujmuje tą przepiękną eklezjologię augustyńską, a z drugiej strony posiłkuje się to teologią historii Bonaventury. Ale chciałem wrócić jeszcze na jeden moment, że to, co papież teraz zrobił, ten krok abdykacji, czyli odmówienia urzędu, dosłownie jakby to po łacinie było, czyli odejścia z tego urzędu dla służenia dalej Kościołowi, nie uciekając od jego służby, ale na inny sposób i na miarę swoich sił, jest zawarte w tym tomie. W zasadzie w każdym tomie, oprócz tej części ściśle naukowej, przepięknej, są wspaniałe medytacje. Pani profesor mogłaby tu parę obrazów ewentualnie jakichś pokazać, gdzie się posiłkuje takimi słowami, które, czy obrazami, które dają nam jakieś takie poczucie absolutnego zrozumienia dla wszystkich trudnych tematów, a jednocześnie w sposób prosty ukazujący.
No trudno tak zacytować z pamięci. Myślę, że ale bardzo ważny temat poruszył ksiądz profesor, że to jest dla mnie, nie tylko dla mnie. Papież jest fenomenem. Znaczy jest największym teologiem, bezspornie, naszych czasów. Nie wiem, czy wczesnych czasów, nie mnie oceniać, ale posiada rozległą, bardzo szczegółową wiedzę i nawet omawiając poszczególne zagadnienia, nie wiem, przychodzi mi na myśl teraz jedność Kościoła. Najpierw oczyszcza całe pole swoich wywodów czy swojego założenia z kontrargumentów, sięga po korzenie, jak najdalej sięga i przedstawia je, jak już powiedziałam, nie chciałabym się powtarzać, w bardzo szczegółowy, drobiazgowy sposób, co świadczy o jego rozległej wiedzy, a z drugiej strony te właśnie naukowe, bardzo naukowe wywody przeplatają czy wieńczą syntezy. I te syntezy są bardzo proste. Czyli można taką dwutorowość jego stylu odkryć. Wielka naukowość, rzetelny aparat badawczy, a z drugiej strony lektura zrozumiała dla wszystkich. A mogę to powiedzieć, dlatego że nie jestem teologiem. Jestem germanistą, jestem literaturoznawcą, który tak naprawdę, owszem, studiowałam historię Kościoła i jako trzeci kierunek na Uniwersytecie w Zurichu, ale historia Kościoła nie jest jeszcze teologią, więc naprawdę dziedzina jest mi dosyć obca, ale i dlatego mówię z własnego doświadczenia, że jest to lektura warta przeczytania od początku do końca, dlatego że nie są to wywody tylko typowo naukowe, może jeszcze inaczej, skierowane oczywiście dla wszystkich, a mówiąc inaczej, to nie ma w dziełach papieża, i ksiądz profesor chyba to potwierdzi, nie ma pomimo tej objętości tych tomów, żadnego zbędnego słowa. Tak. Jeżeli jest takie słowo, to ono jest, przepraszam, albo od tłumacza, albo od redaktora nieudolnego, ale na pewno nie od papieża. Czyli niesamowita z jednej strony szczegółowość, a z drugiej jasność, przejrzystość, przenikliwość. Wszystko się staje proste i wszystko się staje zrozumiałe.
Właśnie, przywołam
jeden obraz. Wszystko jest
scentrowane. Jeden obraz do tego. Na przykład, w jaki sposób tłumaczy relacje Kościoła i Chrystusa. I porównuje to do Księżyca i Słońca. I mówi tak, jak Księżyc świeci obcym blaskiem, nie swoim. Tak samo i Kościół jest tak zależny od Chrystusa, od tego Heliosa, którym jest Słońce, że bez niego Kościół nic nie znaczy. Czyli chcę powiedzieć tutaj absolutną tę zależność od Chrystusa, a jednocześnie związać ten Kościół mocno z Chrystusem. I dlatego wypiera tę tezę, którą mówią, Chrystus tak, Kościół nie. On mówi, nie można tak sądzić.
Jeżeli też jeszcze mogę tutaj powrócić do pani profesor. Jak pani, no, czytając też w języku niemieckim dzieła Józefa Ratzingera, jak odczytywała? Czy to, powiedzmy, łatwo się czyta w języku niemieckim? A przy okazji, czy było to łatwo oddać na język polski?
Szczerze powiedziawszy, podejmując się tej pracy, nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, czego się podejmuję. I po pierwszej lekturze, ja nie byłam tłumaczem pierwszego tomu Teologii Liturgii, więc myślałam, że miałam już pewne doświadczenie z tłumaczeniami, wykładam teorię przekładu, prowadzę różne zajęcia, również ze studentami z przekładu literatury pięknej, czy też felietonów i tak dalej. Tłumaczyłam również, przetłumaczyłam jedną powieść, tłumaczyłam różne naukowe, również teologiczne artykuły, między innymi księdza profesora Bartnika, samego arcybiskupa Müllera, księdza profesora Guździa. Także nie była mi to dziedzina zupełnie obca. Ale przy całym szacunku do wszystkich innych lektur, które tłumaczyłam czy korygowałam, adiustowałam od strony językowej, to te dzieła są naprawdę dla mnie, i dopiero teraz zaczynam, dopiero teraz sobie to uświadamiam, ogromnym wyzwaniem. To nie są dzieła tuzinkowe, to nie są dzieła przeciętne, tylko to jest kondensat, to jest kompendium wiedzy teologicznej w pigułce. I to wiedzy naprawdę o najwyższej randze, treści o największej wartości, wypowiedziane językiem, powiedziałabym, unikatowym, niespotykanym, językiem, który sięga od nie możemy ich nazwać archaizmami, ale od wyrażeń łacińskich, greckich, hebrajskich, po kreowane wciąż i stale przez papieża neologizmy. Neologizmy, które wynikają też z potrzeby z ducha czasu, z doby globalizacji, w której żyjemy, technologii.
Ale przepraszam, ale zawsze pozostaje on pod tym priorytetem i prymatem Słowa Bożego, prawda? To nigdy nie ucieka. To u niego jest teza taka zasadnicza, że ani filozofia, ani obce języki nie są te chrześcijańskie języki święte, jak ja to nazywam. Że one nie stanowią punktu wyjścia, stanowią punkt wyjścia, ale nie są ostatecznie ważne. Najważniejsze jest zawsze Słowo Boże, to jego...
Myślę, prawda? Że tak, to prawda, dlatego, że zawsze, a jeżeli nie zawsze, to prawie zawsze papież wychodzi od Słowa Bożego, od cytatów.
I swojego tłumaczenia nawet Biblii.
I właśnie, i nawet sam samodzielnie tłumaczy, czyli nie oddaje według którejś wersji tłumaczenia Pisma Świętego, tylko tłumaczy, czyli jakby kładzie akcent na coś akurat, co w danym momencie wydaje mu się godne uwypuklenia, uwydatnienia.
Przyznam się tu księdze profesorowi, pani profesor, że szczególnie przygotowując się do transmisji telewizji Trwam i Radia Maryja, za każdym razem czekaliśmy, czym ponownie nas zaskoczy Ojciec Święty, bo rzeczywiście było widać, z jaką miłością on do tego Słowa Bożego podchodził, i tam to było jego rzeczywiście osobista interpretacja, co się dało. Myślę, że potwierdzeniem są też rozważania na Anioł Pański. On zawsze rozważanie Anioł Pański oparł na czytaniach, prawda, niedzielnych. To tylko to potwierdzenie. Ja bym jeszcze chciał wrócić do jednego aspektu, mianowicie ta relacja Kościół-Chrystus i właściwie też ten gest ostatni. Niestety niektórzy to źle interpretowali, czy interpretują, ale Ojciec Święty Benedykt XVI dalej mówi, ja dalej służę Kościołowi, Ale myślę, czy tu się ksiądz profesor jako teolog zgodzi, że on nam wszystkim przypomniał w sposób no, tak strasznie radykalny, że my no, jesteśmy wzruszeni i płaczemy, że odchodzi ten przewodnik duchowy Kościoła, ale on pokazał i to powiedział w tych dniach, Kościół jest Chrystusowy i dlatego jakby nie smućcie się, prawda?
Tak. To, co pięknie wyraził, że jest w tej łodzi Chrystusowej w dalszym ciągu, nawet nie Piotrowej, ale Chrystusowej, mocniej podkreślił. Czyli ten Kościół nie jest pozostawiony samemu sobie. Chrystus jest żywy i obecny i on to podkreśla mocno. Na przykład mówiąc o nowej ewangelizacji, to powiada znamienne słowa, że tutaj nie chodzi o to, żeby ładnie mówić, pięknie mówić, bo mówi Chrystus nie zbawił świata ładnymi słowami, tylko zbawił przez mękę i cierpienie. I mnie się wydaje, że on idzie w tym kierunku teraz. To jego dalsze życie w klauzurze czy w zamkniętym klasztorze, przepełnione modlitwą i tym starczym cierpieniem, jeżeli tak to mogę wyrazić, jest tym znoszeniem tego męczeństwa swojego wieku czy swojego czasu. On jako papież chyba dokonał czegoś niezwykłego. Stał się heroldem obrony bóstwa Jezusa Chrystusa. To ten zarzut liberalizmu, który płynie z Zachodu, chce jakby ten Kościół pozbawić, nasz Kościół, właśnie tej rzeczywistości chrystusowej, do czego zmierzamy. Czyli on, Ratzinger powie tak, nie ma Kościoła mojego, tylko jest Kościół Chrystusa. Jeżeli powiemy, że to jest mój Kościół czy nasz Kościół, to jest to sztuczny twór, bo Chrystus ustanowił jeden Kościół. I my mamy do tego Kościoła wejść. Dlatego jeżeli mówimy o wierze, no to też nie jest moja zwykła wiara, tylko ja wchodzę do my Kościoła, do tej wiary całego Kościoła od samego początku. I on jest tym trwałym nośnikiem dalej tej opoki, tej skały Piotrowej. I to jest jego wyśmienita, niesamowita zasługa. To, co Jan Paweł II otworzył nas na cały świat, rzeczywiście, to nie mógł tego nikt więcej chyba dokonać w tamtym czasie. No to Ratzinger, tak jak i wtedy, tak i teraz jako Benedykt, okazał się tym wielkim strażnikiem fundamentów chrześcijaństwa. I to potwierdza się jeszcze jedna teza, a mianowicie ta, że w latach 70., to wiem od wielkiego teologa Moltmana, który również nas nawiedził, w dniu śmierci papieża Jana Pawła II przyjechał na kult z tygodniowymi wykładami, było wcześniej zaplanowane, z wielkim szacunkiem do papieża się tego odnosił. I Moltmann wtedy powiedział tak, że widział już, jak Ratzinger był profesorem w Tübingen, to mówi, widać już po nim, że on długo w tej liberalnej Tybindze nie zagrzeje. I rzeczywiście bardzo krótko tam był i po 67 roku, po napisaniu tych słynnych wykładów, wprowadzeniu do chrześcijaństwa, jak my to tłumaczymy, bo oficjalnie jest wprowadzenie w chrześcijaństwo, odszedł już do następnych uniwersytetów, ale dokonał tam wtedy swojego wielkiego dzieła. Ukazał wszystkim, wtedy kiedy ta rewolucja kulturowa szła od Francji, Niemiec, dalej na wschód w pewnym sensie można powiedzieć, ta studencka, no to on odkrył wtedy istotę chrześcijaństwa przed całą Europą.
Kardynał Turon w ostatnim Octava Dies, mogliśmy też i w telewizji Trwam oglądać wieczorem, powiedział, że robiąc porównanie z pontyfikatem Jana Pawła II, powiedziałbym, że są to dwa pontyfikaty, które wzajemnie się uzupełniają. Pierwszy, Jana Pawła II, który nadał Kościołowi jego widoczność, więc Kościół został zobaczony, świat go zobaczył. Natomiast pontyfikat obecnego papieża nadał Kościołowi jego wewnętrzność, głębię. I tu muszę się odwołać też do wypowiedzi księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który powiedział, że ten pontyfikat Benedykta XVI to był pontyfikat, gdzie Józef Ratzinger jako Ojciec Święty pogłębił duchowość Kościoła. Myślę, że to jest trafne określenie, prawda?
Tak, tak. Widać to przynajmniej w tych dziełach, które czytaliśmy i mieliśmy szczęście z nimi się głębiej, mocniej zapoznać, że to, co pani profesor Marzena powiedziała, tam w zasadzie w każdym zdaniu, w każdej tezie jest taki ten gatunkowy ciężar tych słów, które on tam wypowiada. Nie ma tych słów takich powiedzianych na wiatr, tylko te słowa są jakoś wewnętrznie ze sobą zespolone, złączone i służą jednemu, służą prawdzie. mówi, tą prawdą jest Bóg. I teraz mamy po to wiarę i po to rozum, żebyśmy mogli poznać Boga, czyli tę prawdę do nas przychodzącą, bo ta prawda ma wyjawić przed nami to, kim my jesteśmy. Inaczej do Boga te dwa światy, które są między nami, świat boski i świat ludzki, musi mieć to pośrednika tej prawdy. Jest nim jednorodzony Syn, wcielony Bóg, Jezus Chrystus. I bez Niego nie możemy dojść do poznania tejże prawdy, która na nas się spełni w sposób rzeczywisty.
Właśnie dotknął ksiądz profesor zagadnienia prawdy, która właśnie od początku jego biskupstwa, bo w swoim herbie biskupim właśnie jest mowa o współpracownikach prawdy i właściwie to w encyklikach też się pokazało, szczególnie encyklika Caritas in Veritate, tak, pokazuje, jak jego pragnieniem było do końca ukazywać prawdę o człowieku, najpierw prawdę o Bogu, o człowieku, o świecie, w którym człowiek został przez Boga umieszczony. I myślę, że kto wie, czy nie dlatego był krytykowany, bo chcemy też to powiedzieć. Wyczytałem tak, że Jan Paweł II cierpiał bardzo też i fizycznie. Oprócz tego, że był formalnie zamach na jego życie, nadto został obdarowany darem cierpienia, jakim była choroba Parkinsona. Natomiast innego rodzaju cierpienie dotknęło Benedykta XVI. Szczególnie świat mediów. Widzimy to od jego pobytu w Ratyzbonie, po wyjazd do Afryki, gdzie media wykrzywiały jego wypowiedzi. I myślę, że to, co mówił w tych dniach, że miał piękne dni, pełne słońca, ale też czasami miał dni, w których nie ukrywał, że to były dla niego ciężkie dni. Sobie wyobrażamy, że właśnie ta krytyka nieuzasadniona sprawiała, że on cierpiał. Właśnie, czy można moralnie cierpieć dzięki też mediom?
Można, i to bardzo. I to cierpienie nieraz jest gorsze niż zadanie komuś rany nożem. To jest tak, jak mówi się o śmierci społecznej albo śmierci moralnej. Tak samo i tutaj to cierpienie, które jest takim cierpieniem szczególnie niesprawiedliwym, niesłusznym, niezrozumiałym, bo papież powiedział wtedy, że on tego nie może zrozumieć, tych niektórych, to jest, dlaczego to jest, bo dla niego jest ewidentne, że to jest, nazwijmy to, nieprawdą, czy półprawdą, czy kłamstwem. Tego nie mógł zrozumieć. Tak jak mówi, nie mogę zrozumieć, bo rozum mówi mi, że nie tylko wiara, ale i rozum, który potwierdza tę wiarę, Chrystus jest Synem Bożym. Inaczej walą się wszelkie fundamenty. Dlaczego oni to atakują? W imię czego? Pyta. Bo to jest jednocześnie zagłada dla nas, dla ludzkości. To Benedykt bardzo ostro to wypowiadał. No i był wtedy oczywiście krytykowany, że dochodzi tutaj do takiego rozdźwięku. I to, co słusznie ostatnio powiedział, mówiąc do diecezji rzymskiej. Mamy Kościół mediów i Kościół Chrystusowy. Powiedział to w kontekście soboru, że sobór jest sobór mediów, czyli sobór dziennikarzy i sobór prawdziwy, który ukazuje nam prawdziwą hermeneutykę wychodzenia. I chciałem jeszcze jedną tezę obalić, jeżeli można by powiedzieć tę niesłuszną, która zarzucano papieżowi, że on absolutnie nie kontynuuje soboru. Wprost przeciwnie. On jako ostatni żyjący jeszcze uczestnik czynny soboru kontynuuje to, co widać nawet chociażby w tych naszych jego dziełach, które ukazują się i po polsku. A mianowicie sobór również założył w pierwszej konstytucji, którą ogłosił, o liturgii. Mamy teologię liturgii. Druga konstytucja była o Kościele. Mamy o Kościele. Trzecia konstytucja, która szła, była o objawieniu, czyli mówi o Piśmie Świętym. I ta logika ratzingerowa, a jednocześnie przekładająca się na logikę soboru, jest absolutnie kontynuowana przez całe jego życie. Te wszystkie dzieła powstawały po soborze.
Że profesorze, w nawiązaniu do tej przemowy Ojca Świętego do duchowieństwa diecezji rzymskiej, prawda, myślę, że wszyscy byliśmy wręcz zszokowani, ponieważ Ojciec Święty na początku mówi, ja z racji też i stanu mojego wieku dzisiaj się nie przygotowałem. I nagle nam zrobił wykład, jak to po włosku abraccio, taki spontaniczny, dając nam lekcję, jak należy rozumieć sobór. I dzisiaj musimy zrozumieć, że jest wielu tych, którzy się uważają za mędrców, już chcą zwoływać trzeci sobór, a on mówi, myśmy tak naprawdę interpretowali sobór wirtualny. Nam trzeba powrócić do tego soboru rzeczywistego, autentycznego, czyli ojców soborowych, którzy kierowali się natchnieniem Ducha Świętego. Prawda? To jest. Dziękuję za przypomnienie tego też wydarzenia, bo myślę, to do tego będziemy wracać. To było historyczne przemówienie. A propos też języka, to do pani profesor. Słyszałem od Włocha, że mieli problem z pisaniu tego, bo nawet w języku włoskim, bo zaraz potem, zanim troszeczkę to trwało, zanim mogliśmy wersji spisanej to zobaczyć. Także i Włosi byli jego językiem włoskim, prawda? Zbudowani, zaskoczeni. Ale to właśnie to był taki tak wielki człowiek. No niestety też nie chciałbym, żebyśmy jakieś takie negatywne obrazki z tych dni podkreślali, ale niestety nawet w jednych z programów pewnej telewizji usłyszeliśmy, pewien duchowny powiedział, że był subtelnym teologiem, ale powiedzmy szczerze, z nie najwyższej półki. Co te dzieła opera omnia mówią?
Właśnie.
No, mówią zupełnie coś odwrotnego. Z tym, że ja jeszcze na jedno chciałam zwrócić uwagę, czytając, pracując nad tymi dziełami, że papież, jeszcze papież, czy były papież?
Jeszcze
papież.
Dobre pół godziny jeszcze.
Właśnie.
Godziny.
W sercu pozostanie zawsze papieżem, w sercu osoby wierzącej. Więc, że co mnie też jeszcze fascynuje właśnie w jego dziełach, w jego wywodach, to fakt, że z negatywnych treści zawsze wyciąga pozytywne wnioski. Czyli nie koncentruje się na negatywach, tylko przemienia to w sposób, którego nawet nie potrafię opisać.
Na przykład krytykę Kościoła.
Na przykład krytykę Kościoła. Właśnie wszystko przemienia w dobrą nowinę, w nadzieję, w dobre słowo. Nie koncentruje się na tym, co jest złe, tylko zmierza ku temu, co tak naprawdę, co może przemienić świat, co może przeobrazić, a to jest właśnie
mówiąc augustyńsko, to zło, jakie ono może spowodować dobro, idzie w tym kierunku, prawda? Mm-hmm.
I to też właśnie jasno widać w jego pismach. Nawet jeżeli mówię o krytyce Kościoła, bo tutaj mówiliśmy, ojciec wspomniał właśnie o krytyce Kościoła ze strony mediów, ale przecież wiemy, że i to jest też wypowiedziane w tych dwóch tomach ostatnich, że również w samym Kościele są pewne jakieś fermenty krytyki. I on się na tym nie koncentruje, on to stara się przełamywać, bo czy elementy negatywne. On zawsze mówi, po niemiecku bym powiedziała, Klartext, czyli w bardzo wyrazisty sposób, bez okłamania, nazywa rzeczy po imieniu, że rzeczywiście ma miejsce to, ale nie koncentrujmy się na tym, na przykład o Kościele, o dwóch obliczach Kościoła, że Kościół, że niektórzy się gorszą, że w Kościele mają rzeczy, mają miejsce również jakieś elementy negatywne, wydarzenia negatywne. On mówi spokojnie. Kościół już tak został zaplanowany przez Boga. On nie powołał na prawzór, na skałę, opokę Kościoła, nie powołał umiłowanego ucznia Jana, który był, można by powiedzieć, mistykiem, tylko powołał takiego z krwi i kości grzesznika, jakim był Piotr. I nie można oddzielać Piotra przed powołaniem go, przed pięćdziesiątnicą i po. Tylko to jest zawsze ten sam człowiek, czyli w taki właśnie bardzo optymistyczny i nadzieją i pełen nadziei sposób daje do zrozumienia i to wymieniłam tylko jeden przykład, żeby się właśnie nie koncentrować i nie gorszyć czymś słabym, co jest tak naprawdę wpisane w życie chrześcijanina, w życie również kapłana, w życie kościoła, tylko żeby z tego właśnie negatywu wyciągać pozytywne wnioski, ale wnioski to zbyt może świeckie, tylko żeby dać się poprowadzić Duchowi Świętemu, czy przez Ducha Świętemu go i dać więcej miejsca w sercu właśnie na łaskę.
I jeszcze, jeżeli można nie dodać, być, tak. Chodziłoby o to, że mówi tak, no ale to zło, jeżeli ono jest, bo jest, to on to nazywa, ale mówi, od kogo ono pochodzi? I mówi, stuknijmy się w piersi. Właśnie. Czyli mówi, to jest ten element ludzki, element boski w Kościele, on jest niezmienny, dogmatyczny, w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, my się musimy zmienić. Czyli ta ewangelizacja, która ciągle trwa w Kościele, musi polegać na tym, żebyśmy się nawrócili. Jeżeli nie ma tego nawrócenia, czyli pozwolić wejść temu innemu z dużej litery I, inny, czyli Chrystusowi, Bogu, to mówimy, nigdy do niczego nie dojdziemy. Ale, czyli mówi to, jak pani Marza powiada, w sposób pozytywny zaczyna ten negatywny wykład dalej kontynuować.
On nawet to nazywa drugim narodzeniem, że potrzebne jest...
Czy pani profesor i ksiądz profesor się zgodzicie, że Ojciec Święty podarował nam klucz, jak rzeczywiście podchodzić do sytuacji negatywnych w życiu? Dla mnie osobiście to były te jego środowe katechezy, kiedy wspominał ojców Kościoła i wielkich świętych, i gdzie bardzo często chyba świadomie pokazywał, że nie reformujemy Kościół krytyką Kościoła, ale reformujemy Kościół konkretnie służąc mu i dając przykład żywej, głębokiej wiary, oddając życie za ten Kościół.
Tak. Miłością.
Miłością, prawda?
Tak. Pamiętam, zapadły mi też w pamięć takie słowa. Jaką przyjąć postawę wobec krytyki Kościoła? Czy być zupełnie posłuszny i powiedzieć, nie, nie ma miejsca, nic złego, w Kościele nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, czyli totalne posłuszeństwo takie, można powiedzieć, troszeczkę ślepe. Czy też właśnie krytykować jak każdą inną instytucję i pozwalać sobie właśnie na taką negatywną krytykę. A on mówi, nie, jest jedna droga, miłości Kościoła. Ten Kościół jest naszą matką i ostoją. I tylko przez miłość do Kościoła możemy go zreformować. Czyli nazywać rzeczy po imieniu, ale robić to z miłością.
Wprost mówi, że Kościół nie jest przedsiębiorstwem, czy jakąś instytucją świecką, którą można przy pomocy tych samych reguł krytykować. A dlatego, skoro on jest tym tworem miłości Chrystusowej, dlatego on nie może podlegać w tym sensie krytyce przy pomocy tychże naszych środków, jakie my bierzemy z tego liberalnego świata, żeby krytykować dla krytyki.
Panie profesorze, pani profesor, myślę, że w części radiowej będziemy mogli te wątki dalej ciągnąć, a teraz już naprawdę chcę zaprosić naszych widzów telewizji Trwam do tego, by wziąć udział też w dyskusji. Tym bardziej są specjaliści od Opera Omnia, czyli od całego dziedzictwa, które zostawia w naszych rękach, w naszym sercu już w ostatnich minutach też jego posługi Piotrowej, Ojciec Święty Benedykt XVI. Numery do naszego studia telewizji Trwam w Toruniu dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla naszych rodaków za granicą 56 657 0013, drugi numer 56 657 0014, dodając oczywiście kierunkowy do Polski. I w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. Oczywiście ten, kto będzie dzwonił pod ten numer, te łącza są darmowe. Już mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, Joanna Sietyc.
Witamy Panią Joannę.
Chciałam powiedzieć, wiecie, może nie tyle spulwersowana, spodziewałam się tego, tak, że przybył nam jeszcze jeden prominentny mason. Jak usłyszałam dzisiaj wypowiedź oficjalną pana Wałęsy, że Radio Maria Telewizji Trwam nie należy dawać koncesji, bo to tak jakby dać małpie w żytwę. Wiecie to państwo, wiecie to ojcowie, że to już jest, przechodzi wszelkie pojęcie.
Proszę pani,
jak ten człowiek śmie
Myślę, że w taki historyczny dzień może nawet nie warto komentować. Ja bym proponował nie komentować tego. Chcemy rozmawiać o wielkim papieżu teologu, jakim jest Benedykt XVI, który wcześniej nosił imię Józef Ratzinger. No wiesz, ja chciałbym powrócić przy okazji też do tej posługi też teologa Ojca Świętego. I on nieraz też wypowiadał się, jaki ma być teolog. Wiemy, jaką wielką wagę poświęcił posłudze egzegetów, prawda?
Tak.
I między innymi ja taką wypowiedź w Osserwatore Romano w tych dniach usłyszałem, że wszyscy czekaliśmy na czwartą encyklikę. Wiemy, że 3 encykliki napisał. I w Roku Wiary wiedzieliśmy, żadna tajemnica, że będzie to encyklika poświęcona wierze. I nie napisał, ale mówi, Ojciec Święty nam pozostawił jednak encyklikę. Nie spisaną piórem, jego piórem, ale spisaną jego sercem. I ta encyklika to pokora. Benedykt XVI, mówiąc do teologów, bardzo często mówił o pokorze. Jako pierwszy przymiot dla tych, którzy się parają właśnie teologią. Prawda? Nie jest tak. To wymowne. Wiesz,
nie wiem, nie pamiętam, ale to chyba już za kardynała Ratzingera jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary, chyba w 1983 roku, był już wtedy prefekta, ale prawdopodobnie, jestem pewien, wyszedł taki list o powołaniu teologa. I właśnie ta przewodnia idea, to jest właśnie to, co ojciec dyrektor powiedział, że pokora to cechuje teologa i jego wielką teologię. Dawniej to mówiono, że to jest tak zwana pokora, uprawianie teologii na klęczkach. Czyli ten, kto uprawia teologię, musi być teologiem wierzącym. Ja pamiętam, kiedyś powiedziałem 1 lipca, jak biskup Müller został prefektem Kongregacji Nauki Wiary, mianowany przez papieża, jednocześnie arcybiskupem. Wyraziłem się w Gościu Niedzielnym, że jest teologiem wierzącym. Zarzucono mi, to jak to może być teolog niewierzący? No może być. Między innymi ten, który powiedział te słowa, ten apostata, że miernej klasy jest teologiem Benedykt. A to są takie niespójne myśli, które w tym... To jest absolutnie fałszywe i sprzeczne. Jeżeli teolog nie ma pokory, to znaczy on uważa, że może wszystko robić. Nie ma nad nim żadnych ograniczeń, żadnych granic, żadnych parasoli. Czyli może traktować to wszystkie wypowiedzi ze swoją wolnością, taką jak każdy naukowiec. A Benedykt mówi nie. On nie służy. Służy prawdzie, ale tej prawdzie przez duże P. I do tej prawdy dochodzi się właśnie poprzez pokorę. Dlaczego? Bo ja tę prawdę otrzymuję od Boga, a nie ją sam tworzę. Naukowiec, który docieka na przykład do istoty komórki żywej, to on tworzy pewną naukę, odkrywa pewne rzeczy, coś nowego zawsze. On tworzy tę prawdę dotyczącą tej rzeczy, tego bytu. Natomiast my, odkrywając Boga, odkrywamy to poprzez objawienie z Jego strony, posiłkując się rozumem, który tę prawdę uzasadnia, a nie ucieka od niej i stwarza, że ta rzecz jest rzeczywiście naukowa. To znaczy, jest krytycznie opracowana i podawana jest jako w miarę możliwości obiektywna. I tym gwarantem tej obiektywności dla nas, dla teologów, jest Bóg.
Cieszę, profesorze, jeżeli w tym momencie pozwolę, nie trzeba przepraszać, ale jest następny widz.
Nie wiedziałem.
Bardzo prosimy, telewizja trwa.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam gościa, panią profesor, witam kapłana,
pana profesora.
No jestem dumna z tego, że mamy telewizję.
A kto do nas się dodzwonił?
Tak?
A może się pani przedstawić? Będzie nam bardziej tak rodzinnie.
Tak, dobrze. Jestem Zofia z Włodzicowa Śląskiego. No, stała słuchaczka Radia Maria i telewizji Trwam. Ojcze, no, ja nie wiem, co mam powiedzieć, bo cały czas jestem z wami na wizji. Cały czas oglądam telewizję Trwam. Od godziny, której Ojciec Święty Benedykt, no jeszcze jest Ojciec Święty, nie? No, kiedy wsiadał już do samochodu, wyjeżdżał na lotnisko, kiedy żeśmy go żegnali, no niesamowite przeżycie, wypłakałam się tyle, że no, mieliśmy my naszego papieża, ten był też wspaniały. Zobaczymy, jak Duch Święty poprowadzi całą konklawę, kogo wybiorą, ale będzie też papieżem. Miejmy nadzieję, że będzie też dobrym papieżem i też będzie prowadził naród swoją owczarnię. Także pozdrawiam Was serdecznie i dziękujemy Ojcu Świętemu za posługę lat 8 prawie, że i módlmy się za Niego.
Dziękujemy Pani za tę wypowiedź. Też widzimy, że wielu z nas śledzi to na żywo. I to jest rzeczywiście, każdy Ojciec Święty jest nasz. I myślę, że szczególnie przez pryzmat wiary widzimy, jak bardzo w Jezusie wszyscy stajemy się sobie bliscy i jak bardzo pokochaliśmy. Ojciec Święty też o tym powiedział wczoraj. Ja wiem, że Ojca Świętego wielu kocha, ale Ojciec Święty też i was. On po włosku to powiedział, ale właściwie powiedział wprost, ja was kocham. Tak. I voli bene, nie? Tak, tak. Ja was kocham. On też tyle miłości doznał. I myślę, też ta miłość też dodawała mu, prawda, skrzydeł. Jak to jest też ważne w życiu, nie żałować nikomu miłości. I tyle o tej miłości też napisał. Ale właśnie, kiedy mówiliśmy o prawdzie, łączył ją że zawsze z miłością, ale mówi, że prawda bez miłości stałaby się zwyczajnym sentymentalizmem.
Tak, ta ostatnia encyklika w zasadzie mocno krytykowana i nieprzyjęta. Mnie się wydaje z tego względu, że ona zawierała mocną krytykę obecnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. I świat specjalnie przemilczał to. Ja pamiętam, że wychodziły różne artykuły i chcieliśmy to publikować, nawet w językach obcych, po angielsku i po włosku. I nie chciano w Europie tego przyjąć. Absolutnie, żeby nie było krytyki finansjery, a później doszło do tego krachu, bo to już parę lat temu, w 2009 roku było. I powiedział, że chodzi tutaj głównie o rozwój człowieka. I rozwój człowieka musi dokonać się w prawdzie poprzez miłość.
Dziękuję, profesorze. Następny telefon. Ten temat będzie pogłębiony jeszcze w części radiowej. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Piotr. Znaczy w ogóle też pozdrawiam serdecznie. Pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie zawsze z nami.
Witamy Pana Piotra.
Znaczy, bo ja też tak szczerze mówiąc, w pewnym momencie, kiedy pan ksiądz profesor mówił o tym, że naukowiec w jakiś sposób inny jakby coś odkrywa, bo chciałem powiedzieć, że z mojego punktu widzenia to jest tak naprawdę, że cokolwiek odkrywamy w tym świecie tutaj na Ziemi, czy to naukowcy, czy ktokolwiek, to tak naprawdę wszystko to, co odkrywamy i jeżeli nawet tworzymy jakieś wynalazki, to wszystko to powstaje na podstawie odkryć tego, co zostało w jakiś sposób stworzone i istnieje właśnie stworzone przez samego Boga i to nie ma znaczenia, czy to jest prawda dotycząca objawionych praw w Chrystusie, dotyczących wiary, prawda, i poznania Boga, ale też wszystko to, co odkrywamy w świecie normalnie naukowym, w jakiejkolwiek nauce, w czymkolwiek naprawdę odkrywamy te prawdy, właśnie te związane z tym, że tak naprawdę Bóg już to stworzył, a my to wszystko tylko naprawdę odkrywamy, a potem, jeżeli nawet coś tworzymy, to właśnie na podstawie tych odkryć, przecież te telefony komórkowe i to jest wszystko i cokolwiek, nawet medycyna, tak naprawdę odkrywamy rzeczy, które zostały przez Boga stworzone i tu nie ma jakby tak naprawdę zasadniczej różnicy, bo wszystko tak naprawdę rzeczywiście pochodzi od Boga i nie ma tak naprawdę istotnej różnicy. Nawet naukowiec, właśnie prawdziwy naukowiec odkrywa właśnie tych wszystkich swoich odkryciach z pełną pokorą, koniec końców to te wszystkie prawa, jakie rządzą tym światem, stworzone właśnie przez samego Stwórcę. I myślę, że nie ma tutaj tak naprawdę istotnej różnicy. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli istnieje jakakolwiek różnica między światem, a tym, co mówił Jezus, że jest świat i on jako ten z innego świata, to jest tylko polegające na tym, że kiedy człowiek traci pokorę, no to wtedy przez pychę zaprzecza prawdzie, czyli zaprzecza temu, że cokolwiek zostało stworzone, to w jakikolwiek sposób właśnie zostało stworzone przez tego Stwórcę. No i próbuje pokazać, że on coś odkrył, ale tak naprawdę odkrył tylko to, co już zostało stworzone i co i funkcjonuje we wszechświecie. Wszystko. Ja to tak osobiście widzę i proszę wybaczyć, możliwe, że się mylę, ale zawsze tak na to patrzyłem i dlatego myślę, że rzeczywiście prawdziwy każdy człowiek, który wchodzi w tą sferę pokory, to właśnie odkrywa tą prawdę, w każdej dziedzinie odkrywa prawdę o Stwórcy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrze.
Dziękujemy Panu Piotrowi, a teraz poprosimy naszych gości o komentarz.
Jeżeli ten punkt wyjścia będzie, jak Pan powiedział, że wszystko, co stworzone od Boga, zawiera w sobie już tę prawdę, jest to okej. Okay. Ja chciałem powiedzieć, tutaj zaraz puentuję to jeszcze pięknym cytatem Ratzingera już z pamięci, ale mnie chodziło o to, że są te dwie drogi docierania do pewnych rzeczywistości. Jedna ta droga materialna, fizyczna, a druga ta nadprzyrodzona. I ja bardziej chciałbym powiedzieć o tych nadprzyrodzonych prawdach, których szukamy, a więc to, co papież jeden czy drugi powiedział, odkrywamy głównie przy pomocy tego skrzydła wiary, a drugie przy pomocy skrzydła rozumu. Docieramy do samego. A Benedykt XVI ujął to jeszcze piękniej, posiłkując się tym pięknym obrazem od Michała Anioła, że mówi o takim przykładzie rzeźbiarza. Rzeźbiarz, prawdziwy artysta, w zasadzie artysta, on już w danej bryle w skale widzi prawdę, czyli istotę rzeczy. I on w zasadzie usuwa brud tylko. A to piękno, które stworzył Bóg, ono jest. I rola człowieka, czyli tego artysty, polega, żeby nie zepsuć tej bryły, żeby wydobyć to piękno. Czyli potwierdzałoby to, co Pan powiedział o tym dążeniu do tej stworzonej istoty rzeczy przez Boga, każdej rzeczy.
Ja w tej chwili już muszę powiedzieć naszym widzom telewizji Trwam, że powoli będziemy puentować to nasze spotkanie w studiu telewizyjnym, ale to nie koniec naszego trwania z Benedyktem XVI, bo o godzinie 21:40 spotkamy się już w studiu radiowym. I zapraszam Państwa, byście też brali udział. Będziemy dzielić się razem. To jest ogromnie ważne, żebyśmy tę audycję tworzyli wspólnie, żebyśmy wspominali. Ja właśnie chcę udzielić głos na koniec naszym gościom. Też może i widzom trzeba jeszcze może małe dopowiedzenie, bo w trakcie naszych rozmów można było zobaczyć zdjęcia. Część zdjęć pochodzi właśnie z nadania doktoratu honoris causa ówczesnemu kardynałowi Józefowi Ratzingerowi. A drugie zdjęcia to sprzed roku, bo dokładnie 20 lutego ubiegłego roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim redaktorzy Opera Omnia Józefa Ratzingera przedstawiali to właśnie w auli księdza kardynała Wyszyńskiego i to w obecności dzisiaj już zresztą wspomnianego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który tam był obecny i na zdjęciach też był widoczny, ale wówczas jako biskup Regensburga, prawda?
Tak.
Więc chcę też na koniec powiedzieć, czy są jeszcze jakieś plany, bo zdaje się, że na marzec było też na Kulu zaplanowane szczególne wydarzenie z udziałem prefekta Kongregacji Doktryny Wiary.
Tak. 5 marca odbędzie się wielkie międzynarodowe sympozjum na Kulu pod znamiennym, pięknym tytułem medialnym, że tak się wyrażę. Dlaczego jeszcze jestem w Kościele? Niektórych może napawać jakąś niepewnością, ale proszę się nie bać. To jest prowokacyjny tytuł. Nie powiem, od kogo on na razie pochodzi, bo musimy to odkryć sami. Dlatego zapraszam na 5 marca do Lublina, a patronem tego wydarzenia będzie prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który niestety przybyć nie może z wiadomych względów, ale się wczoraj dowiedziałem, wystosował i wysłał do nas przepiękny list, którego treść troszeczkę znam, ale zostanie ona opublikowana również 5 marca.
Na razie obowiązuje embargo.
Tak. To sympozjum będzie dotyczyło właśnie tego wspaniałego tytułu Kościół jako znak wśród narodów. Zostanie ukazane, w jaki sposób Kościół może być znakiem. I to będzie odpowiedź na to postawione pytanie, dlaczego jeszcze jestem w Kościele. Zapewniam, że odpowiedź będzie pozytywna, tak jak całe przesłanie Benedykta jest zawsze, jak pani profesor Marzena wspomniała, zawsze pozytywne.
A ja na zakończenie chciałam odbić troszeczkę od naszego dzieła i zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, jaki pozostawił nam Benedykt XVI. I tu nawiążę i tak zamknę klamrą tą naszą rozmowę. Nawiążę do słów księdza profesora, że właśnie Benedykt XVI zwraca uwagę na bóstwo Jezusa Chrystusa. I chyba za mało sobie uświadamiamy, że właśnie on jakby ożywił kult oblicza Jezusa Chrystusa z Manopello, czyli twarzy, oblicza Jezusa, które pozostało wyryte na chuście Weroniki i jest dopełnieniem Curynu turyńskiego. Jest przechowywane w małej miejscowości w Manopello, w regionie Abruzja i bardzo chyba mało znany jest ten kult w Polsce, u nas, bardziej wśród Niemców. I Paul Bade, który dziennikarz, który zresztą bardzo dobry dziennikarz, prominentny, pracujący dla takich niemieckich gazet i czasopism jak Die Welt, Die Zeit, który poprzez wielokrotne rozmowy, wywiady z Benedyktem XVI nawrócił się na katolicyzm i teraz propaguje w świecie ten właśnie kult oblicza Chrystusa, powiedział ostatnio, wyczytałam właśnie będąc w Szwajcarii, w czasopiśmie, no takim przeciętnym można by powiedzieć, ale bardzo dobry wywiad, czasopismo Bunte, powiedział, że jeszcze to oblicze odegra wielką rolę w historii ludzkości i może warto właśnie jeszcze to na zakończenie podkreślić, że ten Chrystus właśnie nie tylko został przekazany przez Benedykta XVI poprzez jego słowa, ale również poprzez ten gest, bo był pierwszym papieżem, który bodajże po 400 latach udał się do sanktuarium w Manopello i ukłonił się przed tym właśnie obrazem, obliczem Chrystusa.
Pani profesor, myślę, że to jest doskonałe zwieńczenie, ta klamra tego programu telewizyjnego, ponieważ to jest też i klamra dzisiaj, która o 20 się dokona, ponieważ Ojciec Święty chce oddać się kontemplacji, a wiemy, że kontemplacja to jest nieustanne poszukiwanie oblicza Boga. I myślę, że czytając dzieła Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, my też to odkryjemy. Pasjonująca lektura, która pozwala nam odkrywać, i temu służyła posługa jako teologa i papieża Benedykta XVI, który nam pokazywał piękno Boga, które się pokazało w osobie Jezusa Chrystusa, a ten Jezus dzisiaj jest żywy w Kościele i Kościół jest Chrystusowy.
I my chcemy właśnie te dzieła, któreśmy przywieźli, ofiarować Ojcu, żeby towarzyszyły zawsze i mamy nadzieję, że będą się pomnażały.
Księże, tak, profesorze, panie? I pani profesor, zapewniam, że one pójdą natychmiast do Biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej jako naprawdę szczególny skarb. I za ten skarb dziękujemy. Za przybycie do studia. Przypominam naszym widzom, że gośćmi naszego programu była pani profesor Marzena Górecka i ksiądz profesor Krzysztof Guść, którzy będą dalej naszymi gośćmi w programie już telewizyjnym. A państwu bardzo dziękuję za bycie z nami, a nade wszystko za to towarzyszenie duchowe Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w tych szczególnych dla niego chwilach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.